konsekwentnie realizujemy program, jaki wytyczyliśmy sobie w grudniu ubiegłego roku. W trzecią niedzielę Adwentu czytaliśmy bowiem fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan, rozdział 5, w którym znalazły się słowa: zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie, unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Tu mamy co najmniej 7 wskazań, które analizujemy w poszczególnych naszych miesięcznych spotkaniach. Nie trudno domyśleć się, że dziś chciałbym uczynić przedmiotem naszej refleksji to zalecenie apostoła: ducha nie gaście. Bo skoro zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym już na chrzcie świętym poprzez bierzmowanie, to ten dar jest jednocześnie zadaniem, jest zobowiązaniem. Jest zobowiązaniem do odpowiedzi. A zatem jak mamy odpowiadać na napełnienie Duchem Świętym? Przede wszystkim odpowiedzią jest to, aby ducha nie gasić. Jan Paweł II, kończąc pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny w 78 roku, w 79 roku na krakowskich Błoniach, mówił takim zmęczonym, ochrypniętym głosem, ale z ogromną determinacją: weźmijcie Ducha Świętego i mówię za apostołem: ducha nie gaście. I mówię za apostołem: Ducha Świętego nie zasmucajcie. Takie było zalecenie papieża przed wielu laty. Mimo upływu lat i właściwie zmiany pokoleniowej, zmiany epokowej, jeśli chodzi o standardy życia w naszym kraju, to aktualność tych słów pozostaje niezmienna. One wciąż są aktualne. Można powiedzieć nawet bardziej aktualne dziś niż wtedy pod koniec lat 70. Bowiem jesteśmy świadkami pewnych niepokojących zjawisk, o których wspominaliśmy tu przy jakiejś okazji, przy swobodnej rozmowie. Mianowicie zjawiska pentekostalizacji, czy jak niektórzy mówią bardziej trywialnie, protestantyzacji życia duchowego w Polsce, zwłaszcza w wymiarze różnych zrzeszeń katolickich. Bowiem obserwujemy zjawisko czegoś w rodzaju nadużywania czy parodiowania działania Ducha Świętego. Choć taki sąd jest bardzo surowy, ale pewne zjawiska, o których chcę tutaj wspomnieć, zdają się na to wskazywać. Rodzi się pytanie, czym jest owa pentekostalizacja? Pentekoste, czyli pięćdziesiątnica, którą dziś obchodzimy, wyraźnie wskazuje na szczególne otwarcie się, szczególne działanie, szczególną wrażliwość na dzieło Ducha Świętego. Tak można przetłumaczyć samo słowo pentekostalizacja. Ale nie chodzi o samo słowo, chodzi o pewne zjawisko, pewien proces, jaki się w życiu społecznym obserwuje. Od tego zjawiska pentekostalizacji nie są wolne także środowiska życia konsekrowanego. Można powiedzieć, że poniekąd bardziej są zagrożone tym zjawiskiem, aniżeli przeciętni, niedzielni parafianie, tak zwani dominicantes, którzy przychodzą, żeby sprawdzić, czy Kościół stoi, tak jak to widzimy za oknem, gdzie są, opalają się, mając w zasięgu wzroku Kościół, przyszli, sprawdzili, tak, no Kościół jest, w kościele się odprawia, jakiś tam ksiądz jest, w porządku, wszystko jest jak trzeba. Otóż z czego bierze się to zjawisko pentekostalizacji? Otóż ono kwitnie w kontekście konsumistycznej mentalności współczesnego świata, którą można nazwać taką kulturą instant. Czyli tak mamy kawę instant, taki ekstrakt. Wystarczy tylko zalać gorącą wodą, kawa już jest. bez żadnych młynków, bez żadnych maszyn ciśnieniowych. Szybko, łatwo można sporządzić napój. Coś podobnego obserwujemy w sferze religijności. Mianowicie jest oczekiwanie, wręcz ciśnienie, aby była natychmiastowa gratyfikacja. Właśnie ta kultura instant wymusza natychmiastowy efekt, natychmiastową gratyfikację. Jest to oczekiwanie szybkich efektów bez konieczności wysiłku czy wytrwałej pracy, a tym samym bez ponoszenia specjalnej odpowiedzialności. Papież Franciszek to zjawisko niejednokrotnie nazywał kulturą tymczasowości, żeby to było tylko tak na chwilę. I papież zwraca uwagę, że z tą kulturą tymczasowości wiąże się narcyzm, wiąże się powierzchowność i cały szereg innych zjawisk o charakterze społecznym. Ta kultura tymczasowości, czy ta kultura instant, dotyczy sfery materialnej i duchowej. W sferze materialnej to jest właśnie zaspokajanie potrzeb, no właśnie taką kulturą fast foodów, bez wysiadania z samochodu. Można nasycić głód, coś zjeść. Nawet to jest może i smakowite, ale nie wiem jak to jest pod względem żywieniowym. I podobny proces obserwujemy w sferze życia duchowego. Wielu duszpasterzy, formatorów, animatorów życia duchowego, zaangażowanych chrześcijan, zdaje się nawet sprzyjać tej kulturze tymczasowości, tej duchowości fast foodowej, jak to ktoś określił, może niekoniecznie w sposób zamierzony, celowy, może trochę ulegając pewnej modzie, ale niestety często do tego przykładają rękę, zamiast dostrzegać problem i próbować mu jakoś przeciwdziałać. Dlatego, że konsekwencje tego zjawiska są, no, możemy przewidywać, ale jeszcze nie wiemy, jak daleko te konsekwencje mogą pójść. Co świadczy o tej kulturze tymczasowości, kulturze instant, czy jak to ktoś powiedział, takich duchowości fast foodu, duchowości fast foodowej? Świadczyć mogą o tym między innymi różne formy duszpasterstwa, jak chociażby przepowiadanie, jak kaznodziejstwo czy rekolekcje, w których się więcej uwagi przykłada do pięknej formy, do różnych ciekawych zabiegów takich socjotechnicznych, do gadżetów, gdzie katecheza dla dzieci, katecheza niedzielna, która ma ściśle określone zasady opisane w prawie liturgicznym, staje się, ta homilia niedzielna staje się po prostu taką katecheską dla dzieciaków, gdzie one się po prostu bawią, gdzie kazanie ma być przyjemne, ma pogłaskać po sumieniu, broń Boże, żeby kogoś zaniepokoiło, żeby właśnie było dobre wrażenie, zaspokojenie potrzeby dobrego wrażenia, mentalność fast foodowa. Polega ono też na takim poszukiwaniu smacznych kąsków duchowych. No właśnie tak jak szukamy różnych smakowitych kawałeczków na stole, tak w tej mentalności fast foodowej jest to szukanie takich smacznych duchowych kąsków, a więc wybierania tego, co odpowiada naszemu duchowemu podniebieniu, co sprawia, że skupiamy się na pewnych doznaniach duchowych, nie przejmując się za bardzo tym, czy to ma jakieś znaczenie takie uświęcające, zbawcze, czy też nie, a może nawet temu szkodzić. I wiemy, że tak jak niezdrowe jest jedzenie takich różnych smaczków wyjmowanych z talerza, to tu, to tam, tak samo i te duchowe przekąski nie dają pożywnego duchowego pokarmu, a jedynie sycą chwilowy głód wrażeń. Mamy do czynienia z takim efektem sacharyny, który daje smak, ale nie krzepi. Jest dobre wrażenie, przyjemne wrażenie, namiastka czegoś, czego tak naprawdę może nie być. I ta tendencja taka fast foodowa sprawia, że nie jest to otwieranie się na powalający wicher Ducha Świętego, ale nierzadko, nie mówię, że zawsze, ale nierzadko może to przypominać robienie wiatru na pustyni.
z takiej burzy piaskowej, kurzu, który wgryza się w każdy zakamarek. I w jednym i drugim przypadku jest ruch powietrza. Powiew Ducha Świętego to jest także ruch powietrza. Robienie wiatru na pustyni, burza piaskowa, to jest też ruch powietrza. Tylko jego skutki są zupełnie inne. Wiemy przecież z własnego doświadczenia, że działanie ducha to jest działanie potężne. W ciszy, w ładzie, w spokoju. Duch unosił się nad bezmiarem wód, nad chaosem ziemi. Ten chaos w tej ciszy wielkiej organizuje zdumiewające piękno. Duch jest obecny w ciszy groty Góry Karmel, w której przebywa Eliasz. Nie w grzmotach, nie w wichurach, nie w hałasie. W ciszy. A tymczasem my robimy zgiełki, mówimy, to jest w imię Ducha Świętego. To jest właśnie ta mentalność fast-foodowa. Mówię to dlatego, że idzie to po linii właśnie tej przestrogi. Ducha nie gaście, ducha nie zasmucajcie, ducha nie lekceważcie. Traktowanie często w tej mentalności fast-foodowej, w tych różnych zjawiskach, które się przypisuje Duchowi Świętemu, w tych różnych stylach życia duchowego, przypisywanych jakoby pochodziło od Ducha Świętego, jest też bardzo niepokojące zjawisko odnoszenia się do trzeciej osoby boskiej w sposób lekceważący, w sposób taki poufalający. Coś, co kogoś wrażliwego może to bardzo boleć. Proszę posłuchać na różnych nagraniach, jeśli ktoś nie uczestniczy w takich spotkaniach, jak nawet kaznodzieje, ewangelizatorzy. Duchu Święty to, Duchu Święty tamto, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty zrób, Duchu Święty... To jest chłopiec na posyłki? To sobie tak po prostu międlimy językiem, wymieniając na wszystkie możliwe przypadki imię Ducha Świętego. To jest Bóg, boska osoba, która powala człowieka na kolana. A my sobie tak do Ducha Świętego jak do kumpla. Czy na tym polega zażyłość? A takie zjawiska, o których mówię, nie są wcale odosobnione. Przejdźmy do konkretnych zjawisk, które są poważnym problemem dla duszpasterstwa w Polsce. W związku z tym przy konferencji Episkopatu Polski został powołany zespół do zbadania tych zjawisk, do jakiejś oceny, do refleksji. Nie wiemy jeszcze, w jakim kierunku to pójdzie. W każdym razie biskupi są zaniepokojeni takimi zjawiskami, spośród których chcę przytoczyć tylko trzy. Mianowicie pierwsze to dość modne spotkania ewangelizacyjne z udziałem protestanckich najczęściej, czy katolickich, ale zagranicznych ewangelizatorów, których wiarygodności czy proweniencji specjalnie nikt nie bada. Może się rodzić pytanie, czy ci ewangelizatorzy naprawdę już w krajach zachodnich, czy krajach afrykańskich, w Indiach, czy oni tam naprawdę już nie mają nic do roboty, już tam wszystko zrobili, muszą nas, Polaków, ewangelizować? Takie pytania mnie się nasuwają. W ich wystąpieniach jest dużo mówienia, dużo pustosłowia, dużo jakichś figur retorycznych. Tam nie ma teologii czasem, albo ta teologia czasem jest szczątkowa, ułamkowa. Pomijane są albo przez jakąś niewiedzę, a może celowo, trudno powiedzieć, pomijane są kluczowe kwestie teologiczne dla naszej wiary, jak chociażby życie sakramentalne, czy kult Matki Bożej. Natomiast jest dużo krzyków, co drugie zdanie, amen, alleluja. Dwa słowa powie, amen, alleluja. Wszyscy, amen, alleluja. Psychotechniki, zabiegi, które mają wytwarzać taki hajp religijny. Wprowadzać ludzi w jakiś trans. Do tego jest potrzebna hałaśliwa muzyka, cały czas coś brzęczy, coś gra, jakieś tańce, jakieś różne dziwne zachowania. To nie jest żadna tutaj tajemnica, wystarczy cokolwiek wpisać na wyszukiwarkę, na YouTubie można to oglądać. I ja przynajmniej nie byłem w stanie dłużej każdego z tych filmików oglądać jak 2 minuty. No nie da się po prostu słuchać jak bez przerwy, na okrągło, mówi o tym samym, mówi banały. Amen, alleluja, banał, amen, alleluja, wszyscy amen, alleluja. tańczą, śpiewają. No co to jest? I to jest w imię Ducha Świętego. W tym chaosie, w tej konfuzji, czy jest Duch Święty? Ludzie pewnie wychodzą zrelaksowani, z dobrym samopoczuciem. Tylko czy o dobre samopoczucie chodzi? Czy o efekt przeżyciowy nam naprawdę chodzi? Czy efekt przeżyciowy nas uświęca, czy nas zbawia? Drugie zjawisko to bardzo modne ostatnio tak zwane sesje uzdrowieniowe, czy jakkolwiek je nazywać. Jedni mówią, że to są msze z modlitwą o uzdrowienie, inni mówią wprost, że to są msze o uzdrowienie, sugerujące, że inne msze to nie mają skutku uzdrawiającego, tylko te ekstra specjalne przez tych uzdrowicieli. Pytanie, kto im nadał charyzmat uzdrawiania? Skąd oni go mają? Dokument Ardens Felicitatis z 2000 roku, właśnie poświęcony, to wydała Kongregacja Nauki Wiary, dokument poświęcony modlitwom o uzdrowienie pochodzące od Boga, mówi wyraźnie, że nikt nie może posługiwać charyzmatem uzdrawiania, jeżeli ten charyzmat nie został potwierdzony przez Kościół. Warto by zapytać, czy ci wszyscy, którzy, jak mówią, potrafią uzdrawiać nawet na ulicy, nawet w supermarkecie, bo takie publiczne deklaracje padały, czy mają legitymację Kościoła? Twierdzą, że dokonują uzdrowień. Ludzie wychodzą zaproszeni, wychodzą na podium i mówią, tak, zostałem uzdrowiony. A kto to sprawdził? Czy ten człowiek był chory? Poza tym, a jeżeli nawet został rzeczywiście uzdrowiony, pytanie, jaką mocą? Pytanie, czy to uzdrowienie można uznać za wiarygodne? Czy jest ekspertyza lekarska, która mówiłaby o stanie choroby, o procesie leczenia, czy raczej nieskuteczności leczenia, o nagłej, gruntownej, trwałej i całkowitej zmianie kondycji tego człowieka i czy nie ma remisji choroby po upływie określonego czasu. Z tego co wiem, mimo że biskupi prosili o takie zaświadczenia, żaden z tych uzdrowicieli nie był w stanie przedstawić stosownej dokumentacji, która by w sposób oczywisty potwierdzała uzdrowienie. Drogie Panie, problem polega więc na tym, że właśnie to jest ta mentalność fast foodowa. Ma być szybki efekt, bez większego wysiłku. No jeżeli ludzie potrafią uzdrawiać położeniem ręki, to niechże idą do szpitali, gdzie ludzie chorują na nowotwory. NFZ będzie bardzo z tego zadowolony. Tymczasem to są zwodnicze, nierzadko obietnice, że uzdrowienie dokona się niejako samo, za kogoś, to ktoś dokona we mnie uzdrowienia. Jeżeli mówimy o chorobie, to jest cała tajemnica cierpienia. Wystarczy wczytać się w list Jana Pawła II Salvifici Doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, by zobaczyć, że to jest jakieś misterium, że to nie jest tylko kwestia uwolnijmy się od dyskomfortu, ale to jest jakieś zanurzenie się w tajemnicy Chrystusa, w tajemnicy krzyża. Czy chrześcijanin może tak po prostu odepchnąć od siebie chorobę jak natrętnego owada? Idź sobie, ja cię nie chcę. Czy nie jest to czasem właśnie sprzeciwianie się Duchowi Świętemu przez obietnicę łatwego wyzwolenia od kłopotu? To są pytania, których nie sposób uniknąć, gdy bliżej się przyglądamy temu zjawisku. Oglądałem na YouTubie praktykę pewnego pana mocno wytatuowanego, który przeklinał chorobę. W imię Jezusa zaklinam cię, opuść, opuść, opuść. I tam w imię Jezusa kilkakrotnie, nie wiem, z 10 razy czy ileś razy tą chorobę wyklina, to pytam się, jaka jest skuteczność takiego słowa w imię Jezusa? Czy jeżeli kapłan dokonując, przepraszam, że to zabrzmi bardzo trywialnie, ale chcę pokazać pewną absurdalność, coś, co budzi wątpliwość o właśnie działanie Ducha Świętego w takiej sytuacji. Czy kapłan chrzcząc dziecko, leje tą wodę i leje, i ja cię chrzczę, i jeszcze raz chrzczę, bo może się jeszcze woda tam nie dotarła, to jeszcze raz, jeszcze raz. Wystarczy jeden gest, jedno słowo. Albo wierzymy w moc słowa w imię Jezusa Chrystusa, albo nie. A ciągłe powtarzanie rytuału wyklinania choroby, przeklinania choroby, jakiegoś wypłaszania jej, jest kabaretem, ale w imię Ducha Świętego. To są rzeczy, które można oglądać na każdym kroku. Trzecie zjawisko, które niestety w Polsce staje się dość powszechne, także tu w Lublinie, to mianowicie coś, co często określane jest jako Toronto Blessing. Chodzi o takie wydarzenie, które miało miejsce pod koniec stycznia 1994 roku w pewnej wspólnocie charyzmatycznej, protestanckiej, Winnell Yard przy lotnisku w Toronto w Kanadzie. Ci ludzie pod wpływem kazania czy przemowy takiego charyzmatycznego, jak mówią, ewangelizatora protestanckiego Randy Clarka, zaczęli mówić językami, zaczęli padać na ziemię, więc właśnie te upadki w Duchu Świętym, których Biblia nie zna i dla którego nie ma wytłumaczenia teologicznego. Nie bardzo wiemy, dlaczego i po co ci ludzie mają padać. Co więcej, ci ludzie nie tylko, że padali, ale się tarzali, zachowywali się w sposób zupełnie niegodny, wydawali ze siebie różne dziwne odgłosy, przypominające głosy zwierząt, wpadali w jakiś histeryczny śmiech albo płacz, szloch, jakieś konwulsyjne drżenie ciała, miotanie się, obnażanie i tak dalej. Więc różne dziwne zachowania, które bardziej przypominają jakieś problemy natury neurologicznej, niż coś, co by miało jakikolwiek związek z duchowością. Wiele ruchów protestanckich odcięło się od tych zjawisk, ale niestety wiele z tych praktyk przenika do także wspólnot katolickich, którym chołupią także różne środowiska życia konsekrowanego i nawet jest pewnego rodzaju moda na upadanie, upadki w Duchu Świętym, obserwowane masowo. Tylko pytanie, jakie to ma skutki duchowe? Poza tym, że daje dobre uczucie, jak się to przekłada na jakość życia moralno-duchowego? Jak to w ogóle wytłumaczyć? Mamy zjawisko glossolalii, ksenoglossi jako wyraźne znaki działania Ducha Świętego. To nigdzie w Biblii nie ma czegoś takiego jak upadki czy zaśnięcia w Duchu Świętym, zwłaszcza przypisywane Duchowi Świętemu. Drogie Panie, zatem trochę równoważąc tę krytyczną ocenę sytuacji, należałoby przywołać z katechizmu Kościoła Katolickiego zdanie z numeru 2015. Droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Nie ma drogi na skróty. Żadne Toronto Blessing, żadne upadki, żadne jakieś tam natychmiastowe uzdrowienia nie są wiarygodne, jeżeli nie idzie za tym właśnie droga przez krzyż, przez wyrzeczenie, przez ascezę, przez pracę nad sobą. Tymczasem wierność Duchowi Świętemu osób konsekrowanych to właśnie nie pogoń za takimi wydmuszkami, za takimi kolorowymi balonikami, za takimi gadżetami religijnymi, ale to jest przede wszystkim czerpanie z mądrości Kościoła, w którym jest Duch Święty. To jest czerpanie, powracanie do źródeł, zdrowych źródeł. Woda, która płynie sobie w rzece, często gromadzi różne śmieci, różne zanieczyszczenia, ale woda, która wypływa ze źródła, jest najbardziej czystą i bezpieczną. I trzeba wracać do źródła, jakie pulsuje ciągle w Kościele. Ta wierność Duchowi Świętemu oznacza także powracanie do korzeni własnych tradycji, do korzeni własnej wspólnoty. Wyraża się w trosce o odczytywanie dziedzictwa swojej wspólnoty w kontekście współczesności. Należałoby więc w tym przypadku zapytać, czy i na ile znamy chociażby myśl, nauczanie księdza Wojciecha. Na ile to nauczanie potrafimy przekładać na język naszego dziś. To jest przejaw wierności Duchowi Świętemu, a nie pogoń za tymi wszystkimi fast-foodowymi zjawiskami. Jeżeli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to trzeba nam się otwierać na owoce Ducha Świętego, które są w nas i są w naszych wspólnotach, a nade wszystko we wspólnocie Kościoła, którego jako osoby konsekrowane jesteśmy cząstką szczególną. Jak to pisze Jan Paweł II, życie konsekrowane, które jest dziełem Ducha Świętego, jest w sercu Kościoła. A te dary Ducha Świętego, przypomnijmy, święty Paweł je wymienia, to jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Takich owoców należałoby szukać i takich owoców należałoby smakować w naszych wspólnotach, także w naszym instytucie. I kiedyś się zastanawiając się nad tym, nasunęła mi się taka myśl rachunku sumienia właśnie w oparciu o te wymienione tutaj owoce Ducha Świętego z 5 rozdziału listu do Galatów. Mianowicie można by, skoro owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie, to można by postawić sobie takie pytania w rachunku sumienia. Czy miłość jest na moich ustach, czy w sercu? Miłość to pamięć dobra i wdzięczność. Czy noszę pamięć dobra i wdzięczność w moim sercu względem współsióstr? Dalej, czy jestem przyczyną radości moich współsióstr, czy raczej smutku? Czy zadowalam się jedynie hałaśliwą wesołością? Po trzecie, czy jestem aniołem pokoju, czy demonem wojny? Przyczyną konfliktu, napięć, plotek, skłócenia. Dalej, czy mam cierpliwość wobec słabości i ograniczeń innych, czy raczej uciekam się do surowej oceny, nawet w przypadku najmniejszych uchybień, ale pobłażam samej sobie. Dalej, czy cechuje mnie służebna uprzejmość, wyrażająca się w bon ton, w savoir vivre, czy w odpychającej wyniosłości, że z kijem nie podejdzie. Czynię dobro wokół siebie i dostrzegam je w innych, a więc jestem chodzącą dobrocią, pomimo wszystko, czy dbam jedynie o to, aby mnie było dobrze, czy też raczej dbam o to, aby innym było ze mną dobrze. To jest drobna zmiana, ale istotna. Czy mnie jest dobrze, czy innym jest ze mną dobrze? Co jest ważniejsze dla mnie? Jeżeli owocem Ducha jest wierność, to stawiamy sobie pytanie, czy sama jestem wierna przepisom, tradycji, dawanym obietnicom, czy tylko wymagam tego od innych. Jeżeli owocem Ducha jest łagodność, no to pytanie, czy jestem łagodna, czy harda, sprawiedliwa, czy pobłażliwa. Czy stosuję zasadę fortiter in re, suaviter in modo, mocno co do zasady, łagodnie w sposobie. Czyli jestem jak walec drogowy, który wszystko miażdży i wgniata w ziemię. Już się nie podniesie. Jak reaguję w sytuacjach kryzysowych, trudnych? Czy reaguję opanowaniem, który jest darem Ducha Świętego? Czy rozdygotaniem? Czy są to działania chaotyczne, szkodliwe, czy raczej porządkujące? Czy jestem jak kapitan na tonącym statku, który schodzi ostatni, czy też jak tchórz, który pierwszy wsiada do ratunkowej szalupy i się ewakuuje, zostawiając cały ten statek, niech się topi. To taki można sobie robić rachunek sumienia na podstawie darów Ducha Świętego, o jakich pisze święty Paweł. Drogie Panie, treści mam wiele, ale jeszcze chciałbym poruszyć kilka takich kwestii. Mianowicie, skoro jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, a to się dokonało we Chrzcie Świętym, w bierzmowaniu, w naszej konsekracji, to nie można Ducha gasić, nie można Go zasmucać. Oczywiście mówimy Ducha nie gasić. To nie jest tak, że my Ducha gasimy, obiektywnie biorąc. To my siebie zamykamy na Jego ogień, na Jego powiew. My nie możemy mocy Ducha Świętego ograniczyć. Natomiast możemy się ograniczyć na działanie Ducha Bożego. To jest tak jak ze słońcem. Możemy nie wychodzić całymi tygodniami na słońce, zamykać szczelnie okna i drzwi, no i straszyć swoją bladością innych, albo przeciwnie, cieszyć się blaskiem, ciepłem, życiodajnym słońca. Mówimy, że ograniczam słońcu wpływ na mnie. W pewnym sensie tak, bo sam siebie nie wystawiam. Słońce zawsze potrafi, tylko ja tego nie chcę. W tym sensie mówimy o gaszeniu ducha czy ograniczaniu ducha. Bóg nigdy nie działa wbrew wolności człowieka, bo skoro stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to obdarzył go wolnością, obdarzył go rozumnością i szanuje tę wolność człowieka. Ale jeżeli człowiek działa wbrew woli Bożej, nadużywa swojej wolności, to Pan Bóg, szanując tę wolność, daje inne możliwości. Zmienia scenariusz tak, aby jednak człowiek wszedł na tą właściwą drogę. Niejako przestawia te ścieżki, żeby człowiek, który idzie w swoją stronę, jednak wszedł na drogę Bożą. Tak można powiedzieć obrazowo, opatrzność Boża stale czuwa nad nami, żebyśmy nie zeszli na manowce. No ale jeżeli człowiek się cały czas upiera i jak niesforne dziecko zawsze chce po swojemu, no to niestety czasem jest z tego tragedia. Pan Bóg robi wszystko, aby nas pociągnąć miłością. Wolność, nasza wolność jest ukierunkowana na miłość, na dobro. Wolność nie jest swobodą robienia, czego mi się zachce. Prawdziwa wolność jest wtedy, kiedy służy realizowaniu dobra. Tak uczył Jan Paweł II. I sprzeciwianie się temu jest sprzeciwianiem się Duchowi Świętemu. Sprzeciwianiem Duchowi Świętemu jest też uchylanie się przed czułością Pana Boga, jaką On nas obdarowuje. Czasem właśnie jest tak, że człowiek nie chce służyć Bogu. Jest to jakieś diabelskie non serviam. Nie będę służył. Mam swój plan na życie i swoje cele chcę realizować. To jest zuchwałość i pycha, którą mogą być zranieni nie tylko ci, którzy dopiero wkraczają na drogę życia duchowego czy konsekrowanego, ale może się to zdarzać także tym, którzy na tej drodze się już mocno zadomowili. Paradoksalne stwierdzenie, zadomowić się na drodze. No nikt nie buduje domu na środku drogi. Nawet drzewa na środku drogi nie mogą rosnąć, bo są niebezpieczne, więc tym bardziej nie buduje się domu na środku drogi. A czasem człowiek chce tak właśnie na tej swojej drodze życiowej się zadomowić. To jest sprzeciwianie się Duchowi Świętemu. To oznacza, to zadomowienie się na swojej drodze, oznacza czasem zasiedzenie się na swoich urzędach, przy swoich funkcjach, przy swoich zadaniach. W taki sposób, że to, co miało być służbą, staje się władzą, staje się uzurpacją. Właśnie świat się ma kręcić wokół mnie. Wszyscy muszą mnie omijać szerokim łukiem, bo ja jestem pośrodku ich drogi. To jest sprzeciwianie się Duchowi Świętemu. Dużo by można o tym mówić, jak to się dzieje, kiedy są wybory wyższych przełożonych, ale jest tajemnicą Poliszynela, jak się to dzieje, że to jest często układ wiązany. Jak ty mnie poprzesz, to ja będę o tobie pamiętać, albo nie będę pamiętać pewnych twoich grzeszków, jeżeli ty mnie poprzesz i tak dalej. I gdzie to jest w tym wszystkim Duch Święty? Często zimna kalkulacja, po to, by się trzymać na urzędach. I to jest właśnie problem, czy to jest otwarcie na działanie Ducha Świętego. Zamiast przewietrzyć te struktury, no to jest tam taki zaduch. I coś podobnego może być i w życiu wspólnot osób konsekrowanych, że nie dopuszczą do jakichkolwiek zmian, do jakichkolwiek reform, do jakiegokolwiek przewietrzenia tych struktur, ale pierwsze będą narzekać, że tu się źle dzieje, tu się nic nie dzieje, tu jest źle. Gdzie tu jest otwartość na Ducha Świętego? Czasem znowu bywa tak, że lęk przed tymi, którzy przychodzą, przed młodymi, przed nowymi, powoduje, że zamykamy się w sobie, boimy się dopuścić do partycypacji w życiu wspólnoty ludzi nowych, ludzi młodych, którzy mają czasem szersze horyzonty niż myśmy, kiedy wstępowaliśmy na tę drogę. Mają też inne spojrzenie, bliższe rzeczywistości, bliższe świata, wnoszą wiele ciekawych inspiracji i bywa, że ci starsi na tej drodze boją się. Nie chcą ich dopuścić do partycypacji, no bo mogłoby się okazać, że są pod pewnymi względami lepsi, może doskonalsi, bardziej dojrzalsi. I to też może być przejaw sprzeciwiania się Duchowi Świętemu, zasmucania Ducha Świętego. Tymczasem partycypacja rodzi odpowiedzialność. Jeżeli żądamy odpowiedzialności od członków wspólnoty, to musi też być możliwość, aby oni w życiu tej wspólnoty partycypowali. Jeżeli ktoś nie uczestniczy w życiu wspólnoty, trudno, żeby za nią był odpowiedzialny. Dziełem Ducha Świętego jest nasze uświęcenie. Papież Franciszek w wydanej w Wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia Ad Hortatio Gaudete et Exultate o świętości wskazuje na dwie główne przeszkody w dążeniu do świętości, które są przejawem sprzeciwiania się Duchowi Świętemu. Papież mówi o gnostycyzmie i pelagianizmie. Gnostycyzm zakłada wiarę, jak pisze papież, zamkniętą w subiektywizmie, gdzie liczy się jedynie określone doświadczenie albo zbiór idei czy informacji, które, jak się sądzi, przynoszą otuchę i oświecenie, ale gdzie podmiot ostatecznie zostaje zamknięty w immanencji swojego własnego rozumu lub swoich uczuć. Gnostycyzm to jest takie przekonanie: ja wiem lepiej, jak ma być. Ja wiem lepiej, jak ja mam się uświęcić. Tu Duch Święty nie będzie mi tu podpowiadał, ja wiem lepiej. Czasem to jest taka zarozumiała powierzchowność, jak pisze papież. Gnostycyzm ze swej natury chce oswoić tajemnicę. Przeświadczenie, że zrozumienie tajemnicy jest nie tylko możliwe, ale jest konieczne do uświęcenia. Czyli rodzaj takiego pełnego pychy intelektualizmu, takiego wymądrzania się na ten temat, jak być powinno w Kościele. To jest właśnie rodzaj gnostycyzmu, który nie tylko nie służy uświęceniu, ale jest wyraźnym sprzeciwianiem się Duchowi Świętemu. A drugą skrajnością, czy drugim niebezpieczeństwem jest tak zwany pelagianizm. Tu z kolei akcent pada na, nie tyle na to poznanie, jak w gnozie, że tam się uważa, że poznanie tajemnicy, oswojenie tajemnicy jest gwarancją uświęcenia, a w drugim przypadku jest akcent położony na działanie. Uświęcam się poprzez moje działanie. To ja się uświęcam, to ja się nawracam. To ja mam udowodnić Panu Bogu, na co mnie stać. To jest właśnie pelagianizm. Liczą się własne moje siły. Pan Bóg, skoro dał mi wszystko, co mi potrzebne do zbawienia, a więc sakramenty, łaski, to ja muszę teraz, ja muszę. Tam jest najważniejsze ja. Tymczasem wszystko, co dobre w nas, pochodzi od Boga, a my, jeżeli Panu Bogu nie przeszkadzamy, to już jest dobrze. Często w formacji duchowej, właśnie w tym duchu pelagianizmu, mamy zjawisko takiej stosowania metody, którą ktoś kiedyś nazwał metodą wyczynowo-bicepsową. To jest tak, jak właśnie w siłowniach. Trenuję, żeby bicepsy były, w ogóle figura była ładna. Więc czasem formację duchową traktuje się w taki sposób właśnie jak trening sportowy, żeby wykształtować ładną figurę według pewnych założeń, według pewnych kanonów. Nasza współsiostra ma się zmieścić w pewne ramy, pewien szablon, jaki żeśmy wypracowały i tak ją cioszemy. To z tej strony troszeczkę, z tej strony tak ją próbujemy wtłoczyć w tą foremkę, za chorobę nie wchodzi, no to bierzemy następną, próbujemy ją obciosać i wtłoczyć. To jest właśnie pelagianistyczne podejście. Tymczasem Duch Święty szanuje indywidualność człowieka. Duch Święty kształtuje każdego odpowiednio do wyposażenia, jakie otrzymał. Na marginesie przypomina mi się metoda błogosławionej Marceliny Darowskiej, wielkiej wychowawczyni kobiet w XIX wieku. Zmarła 5 stycznia 1911 roku w Jazłowcu, tam jest pochowana. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, która bardzo mocno uwrażliwiała siostry i sama też to stosowała, żeby najpierw rozpoznać, jakie są walory człowieka, walory tej dziewczyny, która przychodziła do szkoły i jakie, co zrobić, żeby te walory, które są w niej, rozwinąć. Akcent na to, co jest pozytywne, co jest twórcze w człowieku. A często w metodach formacji w różnego rodzaju środowiskach zakonnych, seminaryjnych zaczyna się od tego, co negatywne. Z góry się przyjmuje, że my mamy jakiś idealny model, do którego musimy wtłoczyć tego człowieka. No i czasem wychodzą z tego idealne modele, ale są właśnie takie, że są życiowo nieprzydatne. To będzie też przejaw sprzeciwiania się Duchowi Świętemu. Papież pisze, że niektórzy chrześcijanie właśnie na to takie rzeźbienie siebie według pewnych własnych założeń poświęcają swój czas i energię, zamiast pozwolić, by prowadził ich Duch Święty na drodze miłości. Zamiast pasjonować się przekazywaniem pięknej radości Ewangelii i poszukiwać zagubionych w olbrzymich rzeszach spragnionych Chrystusa. Z czasem jest tylko akcyjność, działanie, programowanie działania, tak jak w dużej firmie. Często w kościele tak się dzieje. Są akcje zaprogramowane co do drobiazgu, które trzeba przeprowadzić. Akcja trzeźwości zrobiona, odnotowane. Tylko tam nie ma miejsca dla Ducha Świętego. Drogie Panie, wystarczy tego utyskiwania, ale chcę pokazać właśnie, jak bardzo aktualne jest to wołanie papieża Jana Pawła II, aby Ducha nie gasić, by Ducha Świętego nie zasmucać i Ducha Świętego nie lekceważyć w naszych czasach. To jest zadanie dla nas wszystkich. I podsumowując te nasze rozważania, jeszcze raz przytoczmy słowa papieża Franciszka z adhortacji Gaudete et Exultate, w której papież postuluje uznanie faktycznego działania Ducha Bożego w nas i w Kościele. Papież pisze tak. Jedynie wychodząc z daru Bożego, dobrowolnie przyjętego i pokornie otrzymanego, możemy współpracować przez nasze wysiłki, aby dać się coraz bardziej przekształcać. Pierwszą kwestią jest przynależność do Boga. Chodzi o ofiarowanie się temu, który nas uprzedza, ofiarowanie Jemu naszych zdolności, naszego zaangażowania, naszej walki ze złem i naszej kreatywności, aby Jego dar rozwijał się w nas.